jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach. Na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
Witamy Państwa, dzień dobry. Witamy dzień dobry. Właśnie Panią Minister.
Witamy bardzo serdecznie. Właśnie zakończyła się konferencja prasowa. Pani Minister Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Generalny konserwator zabytków.
Witamy serdecznie. Razem z nami jest również Pani Profesor Małgorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Żaneta Walentyn.
Witamy.
Maciej Wilkowski. Witamy serdecznie z obiektu, który zabytkiem jeszcze nie jest, ale pewnie kiedyś będzie.
I zapamiętane mu zostanie, że tyle lat był budowany, dodajmy.
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w tym roku obchodzony jest w Bydgoszczy. Jesteśmy w Operze Nowa. Tutaj dzisiaj kilka bardzo ważnych wydarzeń, ale z okazji właśnie tego dnia, z okazji tego, że w Bydgoszczy gości pani minister, pani dyrektor, chcemy porozmawiać właśnie o zabytkach.
Pani minister, pani powiedziała przed chwilą na konferencji prasowej, że zabytek to całość, całość z otoczeniem.
Tak jest.
Jakby tak trochę szerzej można wytłumaczyć to naszym słuchaczom? Czyli rozumiem, stoi sobie pałac albo zabytkowa kamienica w Bydgoszczy albo w Toruniu i ona nie tworzy tylko zabytku, tylko otoczenie wokół niej, drzewa, krzewy, a może reklamy na niej wywieszone, na przykład fast foodów.
No więc właśnie, dlatego że powiedziałam, że nie powinniśmy nawet mówić o pojedynczym zabytku, ani nawet zespole zabytków, tylko powinniśmy mówić o dziedzictwie, dlatego że dziedzictwo obejmuje zabytek plus pewne otoczenie, które jest. Zabytki są wymagające, zabytki jednak lubią właściwe wyeksponowanie, nie lubią reklam, nie lubią chaotycznej zabudowy. Zabytki potrzebują pewnego spokoju, ładu i takiej przemyślanej polityki, inaczej przestrzennej. Inaczej te zabytki po prostu zginą. My zawsze możemy się oszukiwać, mówić tak, że wchodząc do pięknej świątyni, podziwiać jej, nie wiem, sklepienia, prawda, albo mówić na temat ołtarzy. Natomiast jeśli katedra, kościół, zespół cysterski, cokolwiek, prawda, mamy, jeśli on nie będzie właściwie wyeksponowany, jeśli ta przestrzeń, w której on występuje, nie będzie właściwie pokazana, to wtedy ten zabytek po prostu ginie.
Pani dyrektor, jeśli ta przestrzeń jest już zagospodarowana i stoją tam budynki mieszkalne, przecież ich nie rozbierzemy.
No, trudny temat, rzeczywiście. No, powiedziałabym, że jest trudno w takiej sytuacji, no ale powiedziałam, że musimy wszystko robić, żeby nie dopuścić do tego, żeby się tak stało, póki to jest możliwe. I stąd tak istotna sprawa jest to, o czym pani powiedziała. Ja może dodam tak, że bardzo wiele zabytków, tak jak tutaj wspominany pałac, jest elementem większego założenia od razu. Po prostu on nie był pomyślany jako stojący wśród pól pałac, tylko on ma otoczenie w postaci folwarku, oficyn i ogrodu, parku. Ten park ma się łączyć z krajobrazem, bo to tak było planowane od baroku. Także z natury rzeczy jest elementem większej całości. I tutaj wprowadzenie zabytku musimy zrobić wszystko, jeżeli chcemy oczywiście widzieć ten zabytek takim, jakim on jest, żeby do tego nie dopuścić, albo robić to w sposób przemyślany, który w jakimś sensie jest, kontynuuje tę myśl. To samo kamienice miejskie. One też przecież występują w blokach. To jest zresztą, powiedziałabym, cecha szczególna Europy. Czego na przykład Amerykanie od nas się uczą jako Europejczyków, to znaczy rozpatrywanie obiektów czy nowej architektury w kontekście. W Europie praktycznie nie ma już miejsc, gdzie nie ma tego kontekstu kulturowego albo krajobrazowego. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że cała myśl o zabytkach zrodziła się też w ruchach krajoznawczych. Czyli kiedyś właściwie u zarania to było myślenie razem, równolegle o krajobrazie i o zabytkach, o budynkach jako tak.
Pani minister podczas konferencji prasowej nazwała tą sytuację, którą mamy jednym słowem, chaos. Że dożyliśmy, mówiła pani, do takiego momentu, no, w którym już mamy tego dość. Z kolei ja mam takie wrażenie, że bywało już gorzej. Lata 90. Gdy ogląda się filmy...
Taki posttransformacyjny bałagan.
Dokładnie. To
prawda?
Co się wtedy działo, to był dopiero chaos.
Szczęki na ulicach... łóżka polowe, w których się handlowało. Tak, to prawda, ale dlatego też ja uważam, że o ile w 90-tych latach ten chaos był w pewnym sensie uzasadniony, dlatego że uczyliśmy się wolnego rynku, dlatego że wychodziliśmy z tej takiej zamrażarki komunistycznej, tak już po 20 latach możemy powiedzieć, że wolny rynek też musi podlegać pewnym regułom. My chcemy wręcz pomagać wolnemu rynkowi, bo tak jak powiedziałam, uporządkowanie tej przestrzeni publicznej bardzo pozytywnie wpływa i są na to właśnie badania, zarówno na inwestycje, na ruch turystyczny. Czyli my stwarzamy takie możliwości, w których zarówno mieszkańcy, jak i ci, którzy przyjeżdżają do danego miasta, będą odnosili wzajemne korzyści. Ja też mówiłam o tym, że Polacy bardzo często wyjeżdżają za granicę i zachwycają się krajobrazem miejskim, prawda? Mówią, że nie wiem, że Londyn, że Paryż,
Sztokholm,
tak, Kopenhaga i tak dalej. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z jednego, że oczywiście dopuściliśmy do pewnych zaniedbań, które są dzisiaj trudne do nadrobienia, natomiast my możemy złagodzić skutki tych zaniedbań i nie dopuścić do nowych. Ważne jest, żeby w końcu zacząć o tym po prostu rozmawiać, żeby te rozmowy weszły na poziom samorządów, które mają władzę i instrumenty, które służą zaprowadzeniu temu właśnie ładu.
Zapraszam,
i słowem, żeby zacząć tą pracę, żeby ona zaczęła się dziać.
Pani minister mówi, że samorządy mają władzę, mają instrumenty, ale
tak
nie mają pieniędzy.
Ale do tego nawet nie potrzeba, proszę pana, specjalnych pieniędzy. Tak naprawdę plany zagospodarowania przestrzennego, park kulturowy albo uchwała reklamowa to nie są instrumenty, które wymagają pieniędzy. To są instrumenty, które wymagają jednego – woli, działania. Jeśli się chce to zrobić, to się to zrobi. Na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, tak jak mówiła pani dyrektor, pracownicy przygotowali całą stronę internetową, która pokazuje, w jaki sposób samorządy mają zaprowadzać właśnie te uchwały reklamowe, jak to się robi. Tam są również inne instruktaże, które można sobie po prostu poczytać, ściągnąć, które są dosyć proste. Ja mogę powiedzieć tak. Jeśli samorządowcy na zachodzie Europy zrobili to, to polscy samorządowcy też to powinni zrobić.
Pani minister...
I to jest bardzo proste.
Jeśli mówimy o otoczeniu, to tak, ale jeśli mamy zabytki w stanie ruiny całkowitej, a i to wymaga pieniędzy. Ich renowacja wymaga pieniędzy. I teraz tak, samorządów na to nie stać, a czasami te zabytki są w rękach prywatnych. Czy samorządy, pani zdanie, mają dostateczne instrumenty, czy konserwator zabytków wojewódzki, miejski ma dostateczne instrumenty prawne w ręku, żeby nakłonić właściciela, nie chcę używać słowa zmusić, do tego, żeby zadbał o ten zabytek. Dodam tylko, że dołączyli do nas pan Dariusz Markowski, szef Społecznej Rady do Spraw Estetyki Miasta Bydgoszczy oraz pani dyrektor Anna Rębowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Ale jeszcze to jest pytanie do pani minister. Pani
czyli
minister...
jak zmusić prywatnego właściciela zabytku, żeby zabezpieczył zabytek, żeby on nie uległ ruinie? Tak?
Na przykład,
rozumiem, że to jest tego typu pytanie.
Tak,
żebyśmy mieli zabytek, a ja nie
wiem.
Ruinę zabytków.
No. Ja wiem, a czy to jest problem, który występuje, tutaj mogę pocieszyć wszystkich, nie tylko w Polsce, ale i także w innych krajach. Ja byłam niedawno w Anglii, rozmawiałam z panią dyrektor Historic England i z panią wiceminister kultury i właśnie rozmawialiśmy na temat właścicieli prywatnych. Ja mogę powiedzieć tak, teraz niedługo już będzie pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w którym zaproponowaliśmy takie rozwiązanie właśnie, które ma nieco zachęcić i zdyscyplinować prywatnych posiadaczy zabytków, żeby jednak stosowali się do zaleceń konserwatorów.
Ale jakie to rozwiązanie?
To jest po pierwsze.
Czy już można zdradzić? To będzie
jeszcze...
jakiś środek przymusu?
My jesteśmy łagodni z natury. Natomiast wydaje mi się, że po prostu prawo powinno być szanowane i nie można dopuścić do takiej sytuacji, którą ja obserwuję, że w zasadzie ten nadzór, znaczy to jest całe dziesięciolecia, na przykład są korespondencje pomiędzy wojewódzkim konserwatorem zabytków i prywatnym właścicielem, które się kończą po prostu niczym albo kończą się przyznaniem grzywny przez sąd w wysokości 500 zł. Więc musimy sobie po prostu powiedzieć tak, że prawo musi być w Polsce przestrzegane. Powtórę, prywatni posiadacze także zabytków bardzo często kupują je z bardzo dużym upustem, na przykład 30%, który miał służyć temu, żeby ten zabytek wydźwignąć ze stanu upadku i żeby po prostu pomóc. Niestety często te pieniądze są przeznaczane na zupełnie inne cele, więc tutaj musimy też powiedzieć, że posiadanie zabytku łączy się z pewną odpowiedzialnością i z pewnym obowiązkiem. Drugim takim problemem związanym z prywatnymi posiadaczami zabytków jest to problem dotacji, dlatego że jeśli dotujemy zabytek, który należy do samorządu albo należy, prawda, do jakiejś instytucji państwowej, wtedy robimy to z czystym sumieniem, dlatego że ten zabytek zawsze służy innym. Natomiast jeśli chodzi o prywatnych posiadaczy, właśnie w Anglii jest... negocjuje się tę umowę w taki sposób, że co najmniej 28 dni w roku zabytek powinien być otwarty dla ludzi. I to jest te 28 dni. Jeśli wchodzą w grę większe pieniądze, to wtedy się negocjuje po prostu więcej. Więc moim zdaniem to jest bardzo rozsądna droga, dlatego że nie jest możliwe, żeby cały zasób zabytków został przejęty przez państwo. Prywatni posiadacze tych zabytków dobrze, że je kupują, dobrze, że je mają. Powinni także utworzyć sobie jakąś drogę, nie wiemy, czy w pałacach, czy w dworkach, rzeczywiście jakiegoś finansowania tego zabytku, bo on się musi utrzymać z czegoś, a państwo może pomóc na takiej zasadzie, że dajemy pieniądze, ale w zamian za to chcemy, żeby co najmniej 28 dni w roku ten zabytek był otwarty dla zwiedzających.
Może pani zna odpowiedź na pytanie, nad którym my z Żanetą zastanawialiśmy się przed audycją. Po co ludzie kupują zabytki? I później
to już kieruję to pytanie do pani dyrektor.
I później nic z nimi nie robią.
Wie pan, ja dosyć dawna się tym zajmuję i muszę powiedzieć, że moją pracę dyplomową, jaką robiłem na Wydziale Architektury wiele, wiele lat temu, dotyczyła adaptacji dworu podwarszawskiego, który notabene został zaadaptowany i służy, i też ludzie go mogą oglądać. Jest to bardzo różne środowisko. Są wśród nich ideowcy, którzy naprawdę robią to z poświęcenia i wydaje mi się, że pełnym zrozumieniem dla nich będzie przyjęta konieczność, nawet zapisana gdzieś, żeby udostępniać, bo musimy sobie zdać sprawę, że bardzo wiele obiektów przez to, że zostało sfinansowane i przeszło w prywatne ręce, po prostu jest niedostępna. My nie zobaczymy pałacu w Starej Wsi, który ma Narodowy Bank Polski i wielu innych takich, powiedziałabym, książkowych obiektów, właśnie dlatego, że jakby nikt nie zadbał o to, żeby to była jakaś minimalna, czy na przykład pałacyk w Natolinie w Warszawie. Nie wyjdzie, bo jest szkoła, jak chcą, to puszczą.
Kujawsko-Pomorskim w Samostrzelu. Tak, więc, my mamy też tutaj takie przykłady.
Więc właśnie mówię, no więc niewątpliwie to, co pani mi sobie powiedziała, wydaje mi się, że jest absolutnie uzupełnieniem tego, bo skoro biorę. W każdym razie jest wśród tych osób, tu się mam nadzieję zgodzimy, bardzo wiele osób, to naprawdę ideowo, ale znam przypadki, gdzie kupowało się, powiedzmy, zrujnowany dworek po to, żeby wejść w posiadanie parku. Który to
albo
dworek, kiedy prawda wykaże się, że to wtedy mamy cudowny starodrzew i w ogóle stawiamy sobie super dom w super otoczeniu.
Podatków.
I jeśli mogę powiedzieć, jakie są jeszcze meandry i do jakich rzeczy dochodzi, to było wiele lat temu, więc sprawa już jest nieaktualna. Dotyczy jednej z istotnych miejscowości podwarszawskich, gdzie była modernistyczna willa zaprojektowana przez architekta międzywojennego znanego Ebera. Była jedna opinia robiona, tak jak u nas się w Narodowym Instytucie robi. Potem była, ponieważ właściciel się nie chciał zgodzić, a chciał to wyburzyć i postawić sobie na działce nową willę. W związku z tym została zlecona prywatna, która też pomimo pieniędzy była negatywna. I wiecie, co zrobiono? Zawezwano mykologa, który stwierdził śmiertelnego grzyba. O, i osiągnęliśmy. Więc mówię, ideowcy, super ludzie, a z drugiej strony sporo osób, które ma...
My, pani dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, profesor Małgorzacie Rozbickiej oraz pani minister Magdalenie Gawin, dziękujemy.
Bardzo dziękujemy
panie
państwu.
Właśnie w tej chwili idą na premierę filmu Krajobraz Mojego Miasta, bo przypomnijmy, jesteśmy dzisiaj w Bydgoskiej Operze Nowa. To tu obchodzony jest tegoroczny Ogólnopolski Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków i właśnie częścią tego dnia jest premiera filmu Krajobraz Mojego Miasta. Tutaj również jeszcze będzie gala. Tutaj również będą wręczane nagrody, ale my nie zmieniamy tematu, bo dalej będziemy rozmawiali o zabytkach z naszymi gośćmi, których Żaneta już przedstawiała. Ja pozwolę sobie raz jeszcze przywitać i przedstawić pani Anna Rębowicz-Dziekciowska, szefowa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i pan Dariusz Markowski, szef Społecznej Rady do Spraw Estetyki Miasta. Witamy.
Pani dyrektor, czy uważa pani, że te rozwiązania, o których mówiła przed chwilą pani minister, na przykład 28 dni udostępniony zabytek i tak dalej, wtedy to rozwiązanie brytyjskie, to się sprawdzi na gruncie polskim?
Czy jest to jakiś na pewno dobry pomysł? Przede wszystkim dobry pomysł na to, żeby upowszechniać te zabytki, żeby ludzie mieli możliwość zobaczenia ich wnętrz, nie tylko podziwiać z zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o skalę miasta jako taką, to może to jest mniejszy problem, no i tak, mniejsze możliwości, bo to może bardziej dotyczy jakichś nieruchomości podmiejskich, zamków, pałaców, dworów. Byłoby na pewno to niewątpliwą atrakcją. Także jeżeli byłyby takie możliwości i taki sposób dofinansowywania tych zabytków, to czemu nie?
A czy czujecie państwo, że samorząd posiada w ręku takie instrumenty, które może wykorzystać, żeby zdyscyplinować właściciela? To jest to, o czym mówiliśmy też przed chwilą. Czy uważacie, że jesteście dostatecznie wyposażeni, prawnie zabezpieczeni? Bo przecież wiele zabytków jest w rękach prywatnych. I czy to jest tak, że samorząd jest bezradny, nic nie może zrobić, a widzi, że cenny zabytek na oczach wszystkich mieszkańców ginie, rujnuje, zostaje rujnowany? Pani
czy dyrektor? Ja takich narzędzi akurat nie widzę skutecznych. Jednym z takich narzędzi, ale mniej skutecznych, jest chyba współpraca, ale też plan miejscowy. Plan miejscowy daje nam możliwość wprowadzenia pewnych zapisów, które będą nam chroniły tą istniejącą substancję, ale nie zmusimy właściciela nieruchomości prywatnej do tego, żeby przystąpił do swojego remontu. Chociaż miasto, jako chyba jedno z pierwszych w Polsce w ogóle, wprowadziło ten instrument nakazu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego daje nakazy remontów kamienic. Było to takie narzędzie, które nie było stosowane w Polsce, więc Bydgoszcz była na tym polu prekursorem i widzimy, że to po prostu działa. Ale też co działa, to współpraca, czyli organizowanie spotkania z właścicielami nieruchomości, zebranie ich oczekiwań. To zresztą takie działania, żeśmy prowadzili w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Myśmy, jeżeli chodzi o przestrzeń Starego Miasta, w swoim czasie zaprosili właścicieli tych najbardziej zaniedbanych kamienic do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Co prawda wysłaliśmy zaproszenie do kilkudziesięciu, przyszło kilkunastu, ale to już był ten pierwszy krok, to było w 2011 roku, kiedy zapytaliśmy się tych właścicieli, w jaki sposób miasto może wam pomóc, co was zmotywuje do tego, żebyście przystąpili do remontu swoich nieruchomości.
I odpowiedź, pani dyrektor, była prosta, pieniądze?
Właśnie pieniądze to było pierwsze, ale oni powiedzieli też o czymś innym. Parking wielopoziomowy, wymiana nawierzchni ulic, tak? I w tym momencie miasto, jak gdyby przy współpracy, bo nie, naprawdę najważniejsza jest współpraca i również edukacja, czyli to edukowanie, jak gdyby nauczenie dobrych standardów już od dziecka, ale również poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, takie uświadamianie ludziom, właścicielom nieruchomości, architektom potrzeby i tego, że o tą przestrzeń wspólną musimy wspólnie zadbać, że to nie jest działanie tylko jednego organu, tylko miasta. Jeżeli nie będziemy współpracować z właścicielami nieruchomości, nie będziemy wytyczać sobie wspólnych celów, to my tego celu nie osiągniemy. Natomiast te przemiany, które się w tej chwili odbywają w przestrzeni Starego Miasta, Śródmieścia, to one nie odbywają się wielkim nakładem. One się odbywają, jeżeli chodzi o finanse, one się odbywają wielkim nakładem wspólnym, realizowany przez również właścicieli tych nieruchomości. To nie jest tak, że miasto wkracza i na przykład decyduje, wyremontujemy tę czy inną kamienicę. Nie, to jest współpraca. Razem z właścicielami tych nieruchomości, razem z bardzo dużo, dobrze działa tutaj Rada do Spraw Estetyki, wielkie ma zasługi, wielkie zasługi ma plastyk miejski, bo tutaj od tej skali makro przechodzimy do skali mikro, bo co przez mieszkańca Bydgoszczy jest najbardziej odbierane? Właściwie najbardziej to on odbiera tę przestrzeń posadzki, ulicy, eliminacji ruchu kołowego. On to najszybciej dostrzeże, te remonty kamienic, a nie jakieś wielkie przedsięwzięcia.
Pan Dariusz Markowski, często właściciele zabytków mówią, państwo tylko od nas wymaga. Ale konserwator zabytków mówi, co mamy zrobić, jak mamy zrobić, natomiast w ogóle nam nie pomaga.
I tak i nie. Powiem, ponieważ ja jestem z wykształcenia konserwatorem dzieł sztuki i też przewodniczącym bydgoskiego oddziału SKZ-u, więc uczestniczę w różnego rodzaju dyskusjach dotyczących właśnie ochrony zabytków i muszę powiedzieć, czy miasto, czy państwo nie pomaga. Myślę, że pomaga, bo na przykład konserwator miejski ma pewien budżet, którym współfinansuje między innymi prace remontowe budynków zabytkowych.
Ale to jest niewielka skala.
Jest to niewielka skala, ale ona jest. I z roku na rok jakby te środki są troszeczkę zwiększane. I ja myślę, że jeżeli rzeczywiście by się udało pozyskiwać większe środki, z roku na rok je zwiększać, to jest to pewna szansa, bo musi być pewien bodziec i musi być pewna zachęta dla właściciela prywatnego. Oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że mamy obiekty tak zwane rejestrowe i obiekty, które są wpisane na listę zabytków, ale jak państwo sobie zdajecie sprawę, można to wszystko ominąć poprzez wykreślenie obiektu albo na przykład doprowadzenie obiektu do ruiny, co się często niestety dzieje. I wówczas wystarczy mieć tylko opinię ekspercką dotyczącą bardzo złego stanu technicznego danego obiektu, który się nie nadaje do niczego i po prostu ten obiekt znika. I to jest najbardziej niebezpieczne i najgorsze, co się po prostu może dziać z tego typu obiektami.
To jak możemy temu przeciwdziałać?
Ja myślę, że istotną rzeczą jest to, co tu pani dyrektor wspomniała. Edukacja. Ja naprawdę uważam, że edukowanie
to?
Jest, to
nie
jest
kary,
jeden z elementów.
Tylko tłumaczenie?
Kary. Co z tego, że kary się daje? Te kary nie są często bardzo duże. W związku z tym niektórzy wolą zapłacić tą karę i mieć święty spokój. Przepraszam, niestety tak jest.
Więc, kara wliczona w koszty.
Tak, więc nie wiem, czy właśnie to edukowanie i to wspólna odpowiedzialność, a więc również rozmowa. Bo to, co ja widzę na przykład, co się dzieje, tutaj teraz wrócę może do Rady Estetyki, kiedy też nie karaliśmy, znaczy plastik miejski nie starał się karać ludzi za złe przykłady reklam, a raczej po prostu z nimi dyskutować i rozmawiać i wypracowywać, bo często ci ludzie nawet nie wiedzą, że mogą, wydając te same środki, prawda, zrobić coś, co będzie estetycznie fajne. Po prostu, bo nie wie. No, mamy różne gusta i guściki, prawda, z którymi się nie powinno jakby dyskutować, w związku z tym często dana osoba nie zna dobrych wzorców, opowiedzmy tak. A te dobre wzorce można w jakiś sposób stworzyć, opracować, pokazać, zachęcić i na zasadzie wspólnej rozmowy, wspólnej dyskusji wypracować jakiś konsensus.
Tutaj dzisiaj już ten temat został poruszony, że Bydgoszcz wypracowuje taki swój własny kodeks. Panie Dariuszu, na czym to ma polegać?
To znaczy, kodeks reklamowy jest praktycznie już opracowany. Tutaj główna jest rola w tym kodeksie plastyka miasta, ale również i rady, bo stworzyliśmy go wspólnie. I on jest dość szczegółowo opracowany, mianowicie określa on, dzieli miasto na strefy, jak i również określa charakter reklam, jak one mają wyglądać, kroje czcionek, kolorystyka, więc to jest bardzo, bardzo szczegółowy kodeks i miejmy nadzieję, że on zostanie niebawem wprowadzony, bo z tego co wiem jest złożony panu prezydentowi. Natomiast z tego, to jest, co też wiem, niektóre samorządy obawiają się po prostu tego, że osoby prywatne, którym będzie się nakazywać dostosowanie do tego kodeksu, będą po prostu rościć sobie pewne skutki finansowe, będą oskarżać miasto, samorząd o to, że się na tych osobach prywatnych coś wymusza, coś się im każe. W związku z tym może to być pewien problem.
Jaki problem? To znaczy co? Będą odszkodowania?
Tak, będzie miasto płacić? Myślę, że mogą takie osoby żądać. Że wiem nawet, już mi to środowisko prawnicze też powiedziało, że są specjalne kancelarie prawnicze, które się będą już się właściwie w tym kierunku przygotowują, że będą wiedziały, w jaki sposób wystąpić do samorządu właśnie o odszkodowanie. W przypadku narzucania właśnie tego typu działań.
Czyli jesteśmy w pewien sposób bezradni wobec...
Ja zakładam, że nie. No to jest, mówię, pewne niebezpieczeństwo, ale myślę, że jeżeli nie postawi się tej kropki, prawda, jeżeli mamy ten kodeks wypracowany i jeżeli go nie wprowadzimy, musimy po prostu zobaczyć, jak to będzie funkcjonować. Ja bym się tak za bardzo nie obawiał, bo tak jak mówię, to jest też kwestia wielu dyskusji, wielu wypracowań, pewnego konsensusu, do którego myślę, że można dojść.
Pani dyrektor, pani powiedziała, że jednym z takich dróg ratunku, tak bym powiedziała, przed brzydotą w mieście są plany zagospodarowania przestrzennego. I my tu w Bydgoszczy mamy taki przykład, że na Gdańskiej przed rywalem znanym wszystkim, myślę, nie tylko bydgoszczanom, ale też mieszkańcom naszego regionu, domem handlowym, stał sobie przez wiele, wiele lat, stała taka, nie chcę użyć słowa buda, bo dzisiaj taki ładny temat poruszamy, kulturalny, a ja użyję słowa buda, no stragan. z rzeczami przywiezionymi gdzieś tam z Rumunii, skądś tam. No taki coś w rodzaju ciucholandu, tak bym to nazwała też
takiego
nieładnie.
Takiego ulicznego, tak.
Takiego ulicznego.
Dodatkowo jakby ten plac, ta posadzka, która tam jest, no do najpiękniejszych nie należała. Też będziemy tak bardzo delikatnie to mówić.
Teren.
I o tym nie mówimy od... W tym roku nie mówimy w ubiegłym, ale od kilku lat o tym mówimy i od kilku lat to się właściwie nic nie wydarzyło. Może oprócz tego, że ten stragan...
Asortyment się zmienił, nie mamy już rzeczy, bluzek, spódnic, nie wiem, spodni z Rumunii,
warzywa
tylko
teraz
mamy warzywa polskie.
I drewnianą tak budkę.
I tam jest, ja się zajmowałam tym problemem i przypominam sobie, że właśnie urzędnicy ratuszowi powiedzieli mi tak, po pierwsze, to jest prywatny teren. Po drugie, nie było planów zagospodarowania na ten kawałek Gdańskiej. Główna ulica największego miasta w naszym regionie nie miała planu zagospodarowania i teraz mamy problem, pani dyrektor.
Tak, ale my od 2011 roku sukcesywnie obejmujemy właśnie Śródmieście planami miejscowymi. Pierwszy był plan miejscowy dla Starego Miasta i po kolei rejony dworcowe i po kolei obejmujemy po kawałku Śródmieście, bo właśnie zależy nam na tym wizerunku miasta w centrum i również ten teren jest objęty planem miejscowym i jesteśmy w trakcie sporządzania tego planu, ale tutaj chciałabym powiedzieć, że miasto sobie akurat z tym straganem brzydkim poradziło, tak? Wprowadzając po prostu opłatę targową. Także myśmy tutaj zadziałali, znaczy myśmy, mówię, utożsamiam się trochę z miastem, chociaż nie jestem w tych strukturach, działając równolegle. Po pierwsze podejmując plan miejscowy, a po drugie wprowadzając tę opłatę targową, która właśnie dla tych przestrzeni, chociaż są one przestrzeniami prywatnymi, wprowadziły taką opłatę, że po prostu ten handel tymi rzeczami się tam nie opłaca. Także w tym momencie ten stragan stamtąd zniknął.
Tak, teraz są warzywa i owoce.
Warzywa i owoce, tak. No one już tak nie straszą w przestrzeni. Trochę lepiej, ale sporządzamy tam plan miejscowy i zakładam, że do końca roku plan miejscowy dla tego obszaru będzie.
Jeszcze jedno pytanie. A czy to jest tak, że kiedy sporządzacie państwo plan miejscowy dla prywatnej nieruchomości, znaczy prywatna nieruchomość znajduje się przy tej ulicy, dla której sporządzany jest plan, to właściciel tejże nieruchomości może wnosić jakieś swoje zastrzeżenia, uwagi, powiedzieć, nie,
oczywiście,
ja się na to nie zgadzam.
Tak, to znaczy nie tylko właściciel, ale... My sporządzając plan miejscowy zgodnie z obecną obowiązującą ustawą nie zawiadamiamy indywidualnie właścicieli nieruchomości, dla których sporządzany jest plan miejscowy o tym, że taki plan jest robiony. To znaczy jest obwieszczenie publiczne, informacja w mediach.
Może się zapoznać.
Może się zapoznać. Plan jest wykładany zawsze do wglądu publicznego przez 21 dni. Jest organizowana dyskusja publiczna i każdy może do takiego planu złożyć uwagę. Jeżeli prezydent nie przyjmie tej uwagi, nie wprowadzi zmian do planu miejscowego, to jeszcze takim drugim organem jest Rada Miasta, która też może taką uwagę złożoną przez właściciela nieruchomości rozpatrzeć. I wtedy zależnie od tego, czy ją przyjmie, czy nie, albo jak gdyby wprowadzana jest poprawka i plan, ponawiana jest procedura sporządzenia planu, albo uwaga jest oddalana i plan jest uchwalany. Także to jest taka bardzo partycypacyjna, powiedziałabym, procedura, jeżeli chodzi o sporządzanie planu miejscowego, że to jest naprawdę sporządzanie planu przy otwartej kurtynie. Każdy może się z tym projektem planu zapoznać, nie będący właścicielem nieruchomości również. Także no jest to dobry sposób dochodzenia do zapisów prawa, które nam tą przyszłość ukształtuje w mieście.
Szanowni Państwo, od pewnego czasu zastanawiam się, jak pogodzić interesy bardzo wielu grup, bo my tutaj już od kilkudziesięciu minut rozmawiamy o tym, że chcemy pięknego, estetycznego, eleganckiego, zielonego miasta.
Krajobrazu w ogóle.
W ogóle, z pięknymi zabytkami. Od razu mi się przypominają takie grupy, które no niekoniecznie stawiają to jako priorytet, bo dla pieszych ważne są ciągi piesze, dla kierowców ważne są drogi, oby ich było jak najwięcej. I taki kierowca myślący bardzo nowocześnie, nie dbający o tradycję, mówi: koniec z tymi zabytkami, wyburzyć, postawić tutaj ulicę, bo ja chcę jeździć, a nie stać w korkach. Zaraz dojdą do tego rowerzyści. Inne grupy, tacy, którzy by chcieli odbudowania tych wszystkich kojarzących się ze starą Bydgoszczą rzeczy, typu Zachodnia Pierzeja, typu teatr na placu teatralnym. Więc tych interesów, tych potrzeb, tych grup mamy bardzo, bardzo dużo. Jak pogodzić ich wszystkich?
Tutaj zapadła cisza.
Nie, właśnie plan miejscowy jest takim sposobem dochodzenia do konsensusu. Właśnie plan miejscowy, bo my możemy z tymi wszystkimi środowiskami na etapie sporządzania planu miejscowego podyskutować. Oczywiście
tak, pani dyrektor, ale mamy plan starego rynku, który nie zakłada odbudowy zachodniej Pierzei.
W historycznym kształcie.
W historycznym kształcie.
W ogóle to dopuszcza.
Tak, ale w historycznym kształcie. Dokładnie wie i dokładnie zna głosy tych, którzy nie przyjmują żadnej innej opcji, jak tylko odbudowa w tym kształcie, który był.
No tak, ale o tym już, czy to będzie odbudowa w kształcie, jakim był, czy nowa forma, to zadecyduje ewentualnie Rada Miasta, bo to jest teren miejski. Natomiast ja uważam, że to wcale nie jest priorytet. Ja wiem, że teraz ci zwolennicy uważą, że głoszę herezję, ale dla mnie priorytetem jest utrzymanie tej naturalnej, prawdziwej tkanki miejskiej i przede wszystkim tych kamienic, które są w tej chwili w stanie ruiny, jakby ocalenie tych prawdziwych murów, a nie stawianie atrapy. No po prostu dlatego moje działania od 2011 roku koncentrują się na tym, żeby remontować istniejącą tkankę, zmieniać funkcję tych budynków, tak, żeby one były bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, żeby wyprowadzić z obszaru Starego Miasta wszelkiego rodzaju funkcje administracyjne typu banki, nie wiem, jakieś biura pożyczkowe, a wprowadzać tam lokale gastronomiczne, ogródki gastronomiczne, funkcje związane z kulturą, z galeriami sztuki, takie coś, co przyciągnie ludzi.
Pani dyrektor, to jak już jesteśmy na bydgoskim Starym Rynku, w tej chwili w sali kameralnej Opery Nowa prezentowany jest film Krajobraz Mojego Miasta i część tego filmu dotyczy również miejsc pamięci i tego, o czym zresztą tutaj mówiła pani minister, pani dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, żeby te pomniki, te miejsca pamięci miały właściwą oprawę, miały właściwe tło. To pomnik walki i męczeństwa na Starym Rynku Bydgoszczy ma właściwe tło, czy nie ma?
Znowu wracamy do tematu, który jest sztandarowym tematem już od wielu lat. Pomnik i Pierzeja. Jakby się na tym skupiało w ogóle cała atrakcyjność Starego Miasta. Uważam, że przestrzeń Starego Rynku powinna służyć wszystkim mieszkańcom. Ona nie powinna być zawłaszczona przez jakiekolwiek grono. Nie może być zawłaszczona. Jednak mamy tutaj już kilka pokoleń, które wyrosły po wojnie, tak? I zarówno Pierzeja, jak i pomnik są dla mnie tematem zastępczym, tematem wręcz powiedziałabym politycznym. Bo uważam, że projekt, który zaproponowała firma architektoniczna, no, on szanuje ten kontekst, byłaby możliwość lekkiego przesunięcia, ale ja nie chciałabym naprawdę sprawę rewitalizacji atrakcyjności Starego Miasta sprowadzać do tych dwóch problemów. Według mnie to są remonty kamienic, remonty nawierzchni, zmiana funkcji, wprowadzenie małej architektury nawiązującej formą do Bydgoszczy. To musi być indywidualna nasza mała architektura, a nie jakiś detal, który mógłby się w każdym innym mieście równie dobrze pojawić. Przykładem takiej małej architektury jest Łuczniczka Nowa, tak? Która ewidentnie z wariacją na temat tej naszej historycznej Łuczniczki, ale to jest nasza Łuczniczka. I tego typu detal architektoniczny, który jest silnie związany z miastem. Odbudowa, przywrócenie na przykład historycznej bariery na mostach staromiejskich. To w tym kierunku powinniśmy zmierzać i to jest dla mnie ważne.
Pani dyrektor, to ja z uporem maniaka wrócę do tych planów zagospodarowania wobec tego. A nie dziwi to państwa, że te plany jeszcze gdzieniegdzie nie obowiązują, albo w wielu miejscach ich nie ma po prostu, bo przyznaję, że ja, kiedy zajmowałam się owym straganem z Ciucholandem, to się zdziwiłam, że Gdańska, główna ulica miasta Bydgoszczy, nie ma planu zagospodarowania, przynajmniej w tym miejscu, gdzie ów stragan stał. Bo wydawałoby się, że to jest jakby naczelne zadanie, że powstają plany zagospodarowania w ratuszu, które można potem ewentualnie zmienić, ale jakby jak wobec tego tworzyć architekturę miasta, jeśli nie ma planów zagospodarowania?
Znaczy, plany zagospodarowania kiedyś były robione przede wszystkim tam, gdzie trzeba by było wytyczyć na przykład nową ulicę. Tutaj mamy istniejącą historyczną tkankę, więc może nie widziano kiedyś potrzeby, żeby sporządzać te plany miejscowe. W zasadzie tutaj potrzeba sporządzenia tego planu miejscowego powstała dopiero w momencie ulokowania tego nieszczęsnego straganu, tak? Jak go stamtąd usunąć? Jeżeli plan mógłby być jednym z tych narzędzi, to żeśmy do niego przystąpili. Natomiast generalnie kiedyś, mówię, nie dostrzegano, jeszcze tam powiedzmy 10 lat temu, nie dostrzegano potrzeby realizacji planów miejscowych tam, gdzie jest istniejąca tkanka, gdzie teoretycznie wymaga to tylko remontów. My dopiero teraz widzimy, to znaczy od 2011 roku widzimy, że jednak plany miejscowe znacząco przyspieszają nam nawet te remonty i zmiany funkcji istniejących budynków i to jest dla nas priorytet, ponieważ eliminują znaczną część tej procedury administracyjnej, która się wiąże między innymi z ustalaniem własności, nieruchomości sąsiednich i tak dalej. Jest to bardzo skomplikowane. teraz mamy to jak gdyby na podstawie planu miejscowego, szybciej mogą te zmiany następować. Także...
Bo ja zauważyłam, że w ten sposób dzięki właśnie planom zagospodarowania ratują się również burmistrzowie, wójtowie przed stawianiem gdzieś tam w miejscach niepożądanych, nie wiem, ferm, jakichś dziwnych hodowli, jakichś takich zakładów, które mogą szkodzić. Jeśli jest plan zagospodarowania, nie ma problemu, odmawiamy. Jeśli nie ma planu zagospodarowania, jest kłopot, żeby odmówić Kowalskiemu niepożądanej inwestycji.
Tylko my niestety już wkraczamy w taką sferę ustaleń regulacji prawnych, które są bardzo niekorzystne. Nie wiem, czy słuchacze nas zrozumieją, bo to już jest trochę może zbyt specjalistyczna wiedza. Plan miejscowy, każdy plan miejscowy wiąże się z potencjalnymi roszczeniami wobec gminy, tak? Wobec samorządu. I dlatego średnio w Polsce pokrycie planami miejscowymi jest może gdzieś w 30 około procentach, tak? To nie jest pokrycie stuprocentowe w żadnej gminy, żadnej gminy. Także to tak mniej więcej 30-40 to już jest dużo, dlatego właśnie, że są te potencjalne roszczenia. Przecież Poznań tych swoich potencjalnych roszczeń to ma tyle, że przekracza to wiele, czyli ich budżet. Także no, trzeba jednak mieć na względzie te potencjalne roszczenia i zawsze uchwalając plan, czy przygotowując nowy plan, omawiając go przed Radą Miasta, czy przed Kolegium Prezydenta, mówimy też o skutkach finansowych ewentualnie.
Powoli musimy kończyć, więc ja zadam swoje ostatnie pytanie, potem pewnie Maciej jeszcze. Ja bym się zapytać Państwa, czy Bydgoszcz, bo jesteśmy tutaj w Operze Nowa, Bydgoskiej Operze Nowa, czy Bydgoszcz Państwa zdaniem to miasto, które spełnia oczekiwania estetyczne, pani dyrektor?
Tak, jeszcze spełnia? Może nie spełnia, ale jesteśmy na dobrej drodze.
Jesteśmy też tak uważamy.
Nazywana kiedyś małym Berlinem.
Tak, ale my naprawdę od 20 lat te zmiany są zauważalne. My idziemy w dobrym kierunku, naprawdę.
Ja też myślę, że w dobrym i rzeczywiście te pewne mechanizmy, które miasto wypracowuje, może nawet niektóre jako pierwsze, prawda, tak. Myślę. Bo choćby nawet kwestia powołania Społecznej Rady do Spraw Estetyki, wierzcie mi Państwo, że był to fenomen, który właściwie zaskakiwał wiele jednostek, że coś takiego się w ogóle stworzyło, ale mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy już w pewnym sensie pewnym przykładem, bo na przykład w zeszłym roku Bydgoszcz odwiedziła grupa z panią burmistrz Milanówka, urzędników właśnie z Milanówka, którzy dowiedzieli się o właśnie istnieniu Rady do Spraw Estetyki i proszę Państwa, pod koniec roku taka rada u nich zaczęła już funkcjonować, a więc w związku z tym te jakby wzorce, które pokazujemy, starają się, są w jakiś sposób powielane i one rzeczywiście dają pewne efekty. I ja myślę, że Państwo wielu rzeczy nie widzicie, o których ja dzisiaj będę mówił to troszeczkę krótko w tym swoim wystąpieniu, o właśnie działaniu Rady i o tym, że te pewne mechanizmy, one po prostu dają pewne efekty, które my widzimy.
To pytanie, które zadała Żaneta, jest dowodem na to, że telepatia działa, bowiem ja miałem przygotowane pytanie do pana Dariusza takie następujące. Czy Społeczna Rada Estetyki Miasta stanie się po prostu w pewnym momencie zbędna?
Bo będzie już takie ładne to.
Chciałbym. Chciałbym, aby tak się stało. Natomiast myślę, że jeszcze jest wiele, zdajemy sobie z tego sprawę, że jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia i no i najważniejszą rzeczą, żeby tego nikt nie popsuł.
Szanowni Państwo, bardzo długo byśmy mogli o tym mówić. Przypomnijmy, jesteśmy dzisiaj w Bydgoskiej Operze Nowa. To tutaj odbywa się Ogólnopolski Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Naszymi gośćmi w tej części audycji byli pani Anna Rębowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, pan Dariusz Markowski, szef Społecznej Rady do Spraw Estetyki Miasta, a wcześniej gościliśmy profesor Magdalena Gawin, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalnego Konserwatora Zabytków oraz profesor Małgorzatę Rozbicką, dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. My bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę.
Żaneta Walentyn,
Maciej Wilkowski i Sławomir Nowak, który tę audycję zrealizował. Do usłyszenia.